Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, a jest ze mną dzisiaj brat Adam Urban z Chełma. Witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy.
Kazanie na górze to jest taki temat, do którego podchodzę dziś z pokorą. Trzy razy wcześniej nagrywałem go w około 5, 6, 7 lat temu. I wtedy dziwne, ale wydawało mi się, że wiem o tym wszystko, natomiast dziś trudniejsze zadanie przed moim rozmówcą. No bo ja będę pytał, dlaczego ten temat? Dlaczego ten temat? Na dworze robi się ciepło i bardzo łatwo wyobrazić sobie Jezusa, który wstępuje na górę i doniosłym głosem mówi właśnie ten tekst kazania na górze. Z tego, co doczytałem, to jest środkowa część jego misji. I nasze wersety bazowe, nad którymi chcemy się skupić, to jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety początkowe od 1 do wersetu 11. Natomiast również ten tekst występuje w Ewangelii Łukasza.
Tak jest.
Dobrze, żeby zapoznać się z tym tekstem, należałoby go odczytać i o to odczytanie poprosiłem Urszulę, która ma piękny głos. Ona teraz dla nas wszystkich odczyta tekst z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Posłuchajmy.
Kazanie na górze. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Po wysłuchaniu chciałem zapytać brata, czy to kazanie na górze to jest coś, co zostało powiedziane dla uczniów, czy dla świata?
No i tak, i dla tych, z tym, że zapis z Ewangelii Mateusza, jak widzimy z wersetu 1, czyli 5:1, pokazuje, że ten zapis, według Mateusza 5 rozdział, jest tylko dla uczniów. Bo w tym wersecie 5:1 czytamy, że Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. Czyli jakby oddalił się od tych tłumów, które były na podnóża, u podnóża góry, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta i tak dalej. Czyli widać wyraźnie, że ten z Mateusza wersja jest tylko dla uczniów. Tłumy zostały pozostawione na, u podstawy, że tak powiem, tak? U podnóża góry, do których Jezus następnie później wróci, bo gdybyśmy właśnie do Łukasza zajrzeli, tam w 6 rozdziale widać, że Jezus zszedł z góry, już wtedy dołączyli wszyscy inni słuchacze, czyli zwykli ludzie, także apostołowie nie odeszli, i on wtedy skróconą wersję dał i od razu jest wyjaśnienie, dlaczego ona jest skrócona, bo tam jest powiedziana do ogółu, do wszystkich, a tutaj do jego najbliższych, dlatego ona jest bogatsza, a te uczniowie w 5 rozdziale.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Ja w tym momencie przeczytam Ewangelię Łukasza, a on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego poddadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. I teraz tak, to są takie słowa, które są dosyć dziwne, można powiedzieć dziwne błogosławieństwa, bo te błogosławieństwa nie obiecują nam wielkich pieniędzy, nie obiecują kariery i splendoru w świecie. Czy chociaż dadzą nam jakiś spokój wewnętrzny? Przyjrzyjmy się temu.
No, z pewnością dadzą, bo o tym właśnie Jezus mówi, poczynając od wersetu 3.
No dobrze, a ja zacząłem zastanawiać się, bo teraz tak, te wersety, które tutaj mamy zapisane, one mówią o czymś takim, co się w dzisiejszym świecie nie sprawdzi. Ja dopisałem jeszcze jedno pytanie do tej listy, którą przygotowałem. Czy to wszystko, o czym mówi Jezus, nie jest przewidziane na przyszłość, na czas naszego pobytu w niebie?
No w królestwie, tak, w niebie, bo nie wszyscy, jak wiemy, do tego nieba pójdą, no, ale możemy tak się umówić, że możemy mówić o tym pobycie w niebie albo w przyszłości w królestwie. Te błogosławieństwa są ostatecznie przewidziane dla tych, którzy to zbawienie, wszystko jedno, jak to je rozumie, prawda, czy spodziewa się, że pójdzie do nieba, czy spodziewa się, że będzie żył na ziemi, Królestwo Boże będzie i w niebie, będzie i na ziemi, będą i tam. I niektórzy będą, niektórzy większość na ziemi, wobec tego obejmuje wszystkich bez względu na to, kto jakie zbawienie będzie miał. Z nich korzystamy już w tym życiu, ale pełnia i z pewnością jest dopiero wtedy przewidziana, bo tu jest miejsce przygotowania. Tutaj są dopiero zdobywanie tych wszystkich rzeczy, o których Jezus mówi. I te błogosławieństwa, że tak powiem, są jedno po drugim dawane, przy czym wyraźnie widać, że bez posiadania pierwszych błogosławieństw nie będzie można uzyskać następnych błogosławieństw kolejnych. Wobec tego ten werset pierwszy, który mówił o tych ubogich w duchu, to jak gdyby najważniejszy element. Jak nie będziesz ubogi w duchu, to wszystkie kolejne błogosławieństwa dalej wymienione nie będą twoim udziałem, bo nie spełniasz bycia ubogim w duchu. A przy okazji w Łukasza jest mowa tylko błogosławieni ubodzy, bez tego w duchu. Mówiąc do wszystkich, do ogółu, do całego świata, nasz Pan już nie ograniczył tylko do ubóstwa duchowego, tylko ubodzy, no pod każdym względem, także w duchu. Tutaj mówił tylko o ubóstwie duchowym, to znaczy o takim pokornym usposobieniu, które pozwala zachować racjonalną ocenę samego siebie. To znaczy niezbyt wysoką, bo większość ludzi ma tendencję do zbyt wysokiego mniemania o sobie i to ich blokuje przed błogosławieństwami, ponieważ nie mają tej ubogości ducha, pokory w swoim sercu.
No dobrze, ja chciałem na początku, zanim zacznę analizować poszczególne wersety, zapytać się, co to takiego błogosławiony. I tu skorzystałem z konkordancji Stronga, gdzie pod numerem G3107 znajdujemy słowo makarios, tak?
Aha, tak jest.
Co to znaczy?
No, można pytać jak błogosławieni albo szczęśliwi. Słowo o bardzo mocnym znaczeniu, bo to oznacza osobę, która żyje pełnią życia. Ona jest to ktoś, kto żyje tak, jak Bóg przewidział dla swoich własnych stworzeń. Ludzie są szczęśliwi w dzisiejszym świecie bardzo często nie z tych powodów i nie w ten sposób, który Bóg przewidział, no bo na przykład ludzie są szczęśliwi ze posiadania zwykłych bogactw materialnych, finansowych. To nie jest to szczęście, o którym mówi Biblia. Nawet nie są to ci, którzy posiadają dobrą pracę, czy nawet nie ci, którzy zdrowie posiadają, które no, ludzie też tego świata cenią, no bo wiedzą, że bez zdrowia wszystko inne nie ma większego sensu. To jest jak gdyby szczęście wynikające ze świadomości pozostawania w harmonii z Bogiem. Jest to cieszenie się życiem, tak jak na pełnych obrotach, tak czasami w reklamach mówią, że jakaś tam, nie, jakaś tam firma, marka samochodu, chyba Renault to pełnia życia. Tak jak gdyby inni też żyją, ale jeśli nie masz Renault, to nie masz pełni życia. Wykorzystują to, prawda, to pełnię życia. Więc to jest takie życie pełni szczęśliwe, tak jak Bóg przewidział dla swoich stworzeń. Ale żeby takie szczęście odczuwać, no to trzeba spełnić pewne warunki. Trzeba być udziałowcem tychże błogosławieństw, które Bóg ma do rozdania, ale on ma do rozdania tylko dla tych, którzy posiadają odpowiednie cechy, począwszy od tego właśnie, od tej ubogości ducha, ubóstwa ducha.
Dobrze, wracamy do tego ubóstwa w duchu i ja tutaj zapisałem sobie, że duchowe ubóstwo to nie jest bieda, to nie jest pustka wewnętrzna lub też nie jest to prostactwo. I teraz ja się tak zastanawiam, ponieważ przerobiłem już w życiu drogie samochody, przerobiłem już w życiu duże pieniądze i znalazłem, że to wszystko nie niesie z sobą takiej wartości, jak na początku się miało wydawać. Być może chodzi tutaj o to, by wyzbyć się swoich pragnień, zależeć od Boga, oddanie się woli Bożej, czy poddanie się woli Bożej. Czy ja dobrze mówię?
No, ubóstwo duchowe ja bym zdefiniował jako pokorny stan umysłu, czyli taka osoba, która nie myśli o sobie więcej niż powinna myśleć, a każdy niedoskonały człowiek powinien mieć dosyć niskie mniemanie o sobie, bo niedoskonałość no, nie zasługuje na to, żeby ją cenić i uważać za coś wartościowego. Więc żeby mógł ktoś od Boga otrzymać jakiekolwiek błogosławieństwa, to najpierw musi zdać sobie sprawę ze swego niskiego, ubogiego stanu. Oczywiście nie chodzi o ubóstwo materialne, tylko o ubóstwo duchowe. Znaczy, żeby zdał sobie sprawę z tego, że jest w potrzebie Bożego błogosławieństwa, bo sam sobą wiele nie reprezentuje, że potrzebuje, aby ktoś wyciągnął do niego rękę, go poprowadził, go pouczył, pokazał, powiedział, pocieszył, przebaczył, kiedy on będzie błądził i upadał. Czyli osoba, która zdaje sobie sprawę ze swoich własnych ułomności. To jest pierwsze, no ciekawe, że Jezus uczynił to pierwszym błogosławieństwem, tak jak gdyby sugerując tym samym, że wszystkie następne będą zablokowane, niedostępne, jeżeli tego ubóstwa duchowego w człowieku nie będzie. Czyli jeżeli nie będziemy w pokornym stanie umysłu, dlatego na przykład powiedział, żebyśmy się stali jak dziećmi. Tak właśnie miał na myśli coś takiego, prawda? Dzieci mają, dużo o sobie nie myślą, nie gniewają się, mają takie cechy. I tylko ci, którzy w umyśle mają takie cechy dziecinne, potrafią korzystać z boskich błogosławieństw, bo inni są zbyt wyniośli, zbyt pewni siebie, uważający, że właściwie wszystko, co warto wiedzieć, to i tak już wiedzą i że reprezentują sobą pewną wartość, prawda, którą no, dostrzegają w sobie, no i automatycznie to zamyka ich przed błogosławieństwami, które Bóg chciałby im udzielić, bo taka postawa blokuje.
Postawa wyższościowa, postawa egoistyczna to jest coś, co dzisiaj dominuje. Wyraź siebie, jesteś wielki. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale taki jest dzisiejszy świat. Przed chwilą rozmawiałem właśnie o tym z jedną osobą. Dobrze, przejdźmy do wersetu 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I ja tutaj powiem tak, że ludzie lubią się radować. Lepiej to pić i radować się. Raz się żyje, więc trzeba sobie dogadzać. Po co się smucić?
No właśnie, to nie chodzi o zwykły smutek dla samego smucenia, żeby na przykład smucić się czymkolwiek, na przykład tym, że jutro będzie zła pogoda i nie pojadę na piknik. Tak, też można się tym smucić. Więc na pewno nie chodzi o taki smutek, a nie nawet o poważniejsze smutki, na przykład, że nie mam tak dobrej pracy, jak bym chciał i nie zarabiam tyle, na ile bym chciał, też się mogę z tego powodu smucić. Więc bez względu na to, czy jest to duży, czy mały smutek, nie są to sprawy doczesne. Ten jedyny smutek, który tutaj Jezus ma na myśli i który trzeba przeżywać, odczuwać, żeby móc z błogosławień korzystać, to jest smutek z powodu grzechu we mnie, no i wokół mnie. Jeżeli widzę grzech we mnie i się z tego powodu smucę, że jestem grzeszny, to otwieram się na te boskie błogosławieństwa i Bóg mówi, będziesz pocieszony, bo ja z tego grzechu będę mógł się w ciebie wyprowadzić. To jest niezbędne. Jeżeli jesteś zadowolony ze swojego stanu grzesznego, no to i nie smucisz się z tego powodu, no to w jaki sposób będę mógł ci pomóc, skoro ty nie pragniesz wyjść ze stanu, w którym jesteś, bo on ci odpowiada. Nie smuci cię. Tylko ci, którzy są smutni z powodu grzechu, szczególnie w samych sobie, prawda? Wokół też, no bo to pragnienie, żeby inni też mogli się podnosić. Ale głównie chodzi o ten smutek wewnątrz samego człowieka, żeby ten człowiek, poczuwszy smutek w swoim sercu, zapragnął, ale ten smutek z powodu grzechu, jaki ma w sobie, jaki reprezentuje, jaki popełnia. Tylko taka osoba może skorzystać z boskich błogosławieństw, bo inaczej znowu nie będzie się nadawała do tego, bo nie będzie pragnęła żadnej pomocy i żadnej zmiany w swoim stanie. Dlatego nasz Pan powie, wszyscy przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy się spracowani i obciążeni. Czym spracowani i obciążeni? No nie na pewno pracą na roli po ciężkim dniu pracy, tylko spracowani i obciążeni walką z grzechem w was, którą przegrywacie. Więc przyjdźcie tak spracowani, obciążeni walką grzechą w sobie, którą przegrywacie, jesteście zasmuceni z powodu tych porażek z własnym grzechem, a ja wam sprawię odpocznienie. Ja was pocieszę, bo ja was będę mógł podnieść z tego stanu.
Dobrze, następny werset to werset 5. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Dzisiejszy świat mówi zgoła inaczej. Wyraź siebie, bądź głośny, to cię zauważą.
Aha. Tak, ten cisi, znowu to nie chodzi znowu o cisi, to o cichy taki, który się mało odzywa, tak? I jest jak siedzi jak mysz podmiotu, on nikogo nie ma. Chodzi o pokrewne uczucie do tej pokory z wersetu trzeciego. Osoba pokorna nie myśli o sobie zbyt wiele, za wysoko, tylko ocenia się zgodnie z prawdą, czyli nisko. A cicha osoba to osoba, która przyjmie pouczenie. Więc one idą znowu w parze obok siebie, ale to ten, który da się pouczyć. I bardzo często dzisiaj, jak się słucha rozmów ludzi i ktoś komuś coś mówi, to takie słowa, a co ty tam wiesz, a co ty będziesz mi mówił, a co ty tam zapomnisz, a to jakie głupoty opowiadasz. I takie różne inne komentarze, które pokazują, że chociaż ktoś chciałby komuś coś powiedzieć i być może nawet mądrą rzecz, to niewiele osób jest gotowe wysłuchać i dać się pouczyć, dać się poprowadzić. Bo większość ludzi uważa, że to, co oni powinni wiedzieć, to wiedzą i właściwie nikt im nie może nic nowego powiedzieć, pouczyć, pokazać, poinstruować, nawet sama Biblia, nawet sam Bóg. Chodzi tutaj właśnie o taką cichość, o taką cichość. Ci, którzy dadzą się poprowadzić, to Jezus, Bóg biorą za rękę i chcą nas prowadzić. No ale jak można prowadzić? Można właśnie znowu wracać do tego dziecka. Dziecko mama weźmie za rękę i dopóki jest malutkie, to dokładnie za mamusią podąża. Ale jeśli rośnie coraz bardziej, no to zaczyna chodzić własnymi ścieżkami, no i się często potem rozchodzą te drogi dziecka i rodzica i dziecko często źle kończy, prawda, z tego powodu. Więc to chodzi o taką cichość, skłonność do tego, żeby przyjąć pouczenie i żeby się do tego zastosować, dać się pouczyć.
Dobrze. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To werset szósty i ja chciałem nawiązać do takiego sloganu Prawo i Sprawiedliwość. Słowo sprawiedliwość i prawo troszeczkę się zdewaluowało w obecnych czasach.
No to tak jak wszystkiego najlepszego, prawda? Każdy wszyscy mówią wszystkiego najlepszego, bez względu na to, jakie mają uczucia i życzenia wobec tych osób. Tak się jest z tymi słowami, które stają się podobnymi hasłami, po prostu się je mówi, a one treści jeszcze w ogóle nie posiadają. Tak samo Prawo i Sprawiedliwość, no to rzeczywiście, ale tutaj mamy właśnie łaknienie sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest podstawą boskiego tronu, tak Bóg pisze o sobie w Biblii, czyli nic poniżej sprawiedliwości nie może mieć miejsca, nie ma prawa do istnienia. I kiedyś w przyszłości, kiedy ludzie mają żyć w pokoju między sobą, to pisze, że ten pokój tak będzie oparty na sprawiedliwości, że podstawą pokoju będzie sprawiedliwość. I dopóki nie ma sprawiedliwości, pokój jest niemożliwy. Ile będą kraje, państwa, bloki nie negocjowały ze sobą i nie podpisywały różnych kontraktów, jeżeli nie respektują zasad sprawiedliwości, to nic jest nie warte, jakie zresztą widzimy w dzisiejszym świecie. Dlatego żelazna sprawiedliwość, czyli miłość obowiązkowa do bliźniego. Ja kocham bliźniego tak, jakbym kochał samego siebie, a on kocha mnie, jakby kochał on samego siebie. Albo jeszcze inaczej można to powiedzieć. Ja patrząc na drugiego, nie widzę drugiego człowieka, tylko widzę w nim drugiego siebie. A on patrząc na mnie, nie widzi drugiego człowieka, tylko widzi siebie, tak sklonowanego, tak można powiedzieć. I zresztą ten drugi obok mnie, to też ja. I gdyby ludzie tak umieli, no i to jest sprawiedliwość, wtedy ja temu drugiemu nie zrobiłbym niczego złego, tak jak sobie bym nie zrobił na swój własny, prawda, nie okradł siebie, nie okłamał, nie oszukał żadnych innych rzeczy, nie wykorzystał w żaden inny sposób. Ale ludzie niestety tak nie patrzą i trzeba to wszystko przywrócić. Ta miłość obowiązkowa, sprawiedliwość to inaczej miłość obowiązkowa. Jak ludzie nie będą potrafili na siebie patrzeć w ten sposób, że ci inni obok nich to są po prostu oni, prawda? No to wtedy to nigdy zawsze będzie ta sama, lustro będzie dla siebie więcej, dla drugiego mniej. Dla mnie mi się należy, a jemu się nie należy. Dla mnie kosztem drugiego. No to i to jest takie, a potem to rodzi konflikt, bo ten jest skrzywdzony i on dąży do tego, żeby w jakiś sposób się odbić, więc szuka, jak to może zrobić i często kieruje się w stronę jeszcze słabszego, no bo mocniejszemu nie zabierze, ale słabszemu zabierze i ten świat jest zorganizowany obecnie.
Dobrze, werset siódmy, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ja starałem się zrozumieć termin miłosierdzie i już wcześniej z Wiktorem z Bydgoszczy miałem na ten temat rozmowę. Niestety tego terminu greckiego nie jestem w stanie wypowiedzieć poprawnie, ale znalazłem termin paliński, karuna, współczucie jako bardzo mocna siła działająca aktywnie do tego, żeby usunąć cudzy ból, cudze cierpienie. Czy tutaj chodzi właśnie o takie miłosierdzie?
No, myślę, że tak, chociaż wystarczy nawet takie miłosierdzie, że tak powiem, zwykłe, czyli współczucie dla osoby, która postępuje źle, ale z tego powodu, że postąpiła źle, odczuwa później smutek, no, jeden z tych wcześniejszych błogosławieństw, prawda? I osoba, która mając miłosierdzie wobec takiej innej osoby, no, bez problemu jej przebaczymy, tak jak Bóg grzesznikowi bez problemu przebacza, ponieważ rozumie jego upadły stan i jest mu przykro, że ten grzesznik grzeszy, ale kiedy tylko ten grzesznik, że tak powiem, pożałuje tego, że grzeszy i chciałby grzeszyć i chciałby, żeby to było mu jakby darowane, to wtedy ktoś, Bóg, który ma takie miłosierdzie, chętnie mu przebaczy i oczekuje tego samego od nas, żebyśmy naszym różnym winowajcom okazywali to miłosierdzie, czyli współczucie z ich stanu, wyrozumiałość, dlatego że mogli nas skrzywdzić słowem albo czynem, albo myślami, ale z chwilą, gdy pożałują tego, bo to trzeba podkreślić, prawda, pożałują, poproszą o przebaczenie, bo to nie jest automatyczne okazywanie miłosierdzia tym, którzy nas krzywdzą, bo w ten sposób tylko zachęcimy ich do dalszego nas krzywdzenia. To jest miłosierdzie, to okazanie tego przebaczenia, współczucia, wyrozumienia dla czyichś słabości i niedoskonałości. Z chwilą, gdy on po zrobieniu czegoś takiego niewłaściwego odczuwa smutek, żal z tego powodu i chciałby, żebyśmy mu to po prostu przebaczyli. Powinniśmy to przebaczać na podstawie okazania z jego strony żalu, że tak się stało, bo tak Bóg robi wobec nas grzeszników i w ten sposób, tak, Bóg mówi, że to, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, no wiadomo, od Boga tego miłosierdzia dostąpią, bo Bóg ceni tą cechę u innych, bo sam jest gotowy tak grzesznika tak prowadzić, chciałby, żeby każdy inny grzesznik innego, to tam mamy, być przypowieści, prawda, jak to jeden, jak to Bóg odpuścił dług, nie, znaczy jeden odpuścił dług, duży dług drugiemu, a on tego mniejszego swojemu bliźniemu nie postanie odpuścić. Czyli widzisz, mamy również tutaj pokazanie, że ktoś komuś zawinił, pożyczył, nie oddał, pomimo tego, że było to dużo mniejszy dług niż jemu darowano, nie okazywał cechy miłosierdzia na mniejszym poziomie, nie kopiował Boga, a Bóg chce, żebyśmy go kopiowali.
Dobrze, czyste serce to jest coś, co również powinniśmy mieć, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czym jest to czyste serce lub inaczej, jak oczyścić swoje serce, aby stało się klarowne, przejrzyste? Na stronie W drodze znalazłem następujące wersety. Oczyścić to zrobić miejsce, stworzyć przestrzeń, która będzie się mogła wypełnić inna niż moja rzeczywistość. To wyrzucić samolubstwa, rozerwać pęta strachu, zrezygnować z pragnienia dominacji nad sobą, bliźnim i Bogiem. To również zgodzić się na talent, jaki został mi powierzony, bez roztrząsania, czy duży, czy mały, czy jest mi z nim dobrze, albo czy wolałbym inny. To dać możliwość popatrzenia Bogu moimi oczami, dotknięcia moimi rękami, pokochania moim sercem, przemówienia moim ustami. Człowiek czysty to ktoś otwarty na działanie Boga i gotowy użyczać swego ciała, ducha, swoich możliwości i uzdolnień. A co na to, brat?
No takie dużo różnych rzeczy. Wydaje mi się, że część z nich nie jest tym czystym sercem, o które chodzi tutaj naszemu Panu w tym 8 wersecie, bo czyste serce to po prostu czyste intencje. To, co w serce, to jest tam, gdzie się rodzą nasze uczucia. Możemy słowami mówić różne rzeczy, tak samo czynami możemy różne rzeczy czynić, mogą one nie odpowiadać naszemu sercu, ale najważniejsze jest to, co tam właśnie jest, bo to jest to źródło. Dlatego o to serce należy najbardziej dbać, bo to jest źródło naszych słów i naszych czynów. Mając złe serce, można często słowami albo czynami pozorować, że ono jest lepsze. No i nawet jak się komuś to udaje, to i tak nie zmienia faktu, że nie ma czystego serca. Jest obłudnikiem, tak? Hipokryzja. A tym polega, że osoba, która ma czasami niecne zamiary, na przykład oszukuje kogoś dla korzyści, a jawi to swoje oszukiwanie, przedstawia na zewnątrz jako działanie dobre, że chce pomóc temu, tamtemu, a tak naprawdę ma zupełnie inne. Świat tak dzisiaj jest zorganizowany. To czyste serce to doskonałe intencje, czyli ja pragnienie, mam czyste pragnienia w sercu. Słowa wychodzi mi to różnie i gorzej lub lepiej, no bo wiadomo, pomimo tego, że doskonałe możemy mieć czyste intencje, no to ani w słowach, ani w uczynkach tego nie wykonamy, ale to jest, na tym polega cały, że tak powiem, rozwój chrześcijanina. W sercu mamy być doskonali i tam nie ma prawa być czegoś niedoskonałego, nieczystych, złych intencji. Natomiast w praktyce, w słowie i w uczynku nie uda się to zawsze z powodu na naszej niedoskonałości, prawda, która w pośpiechu, z powodu choroby, gorączki, stresu i tak dalej sprawi, że powiemy nie tak, co trzeba, zrobimy nie tak, co trzeba. Ale najważniejsze jest, żeby to czyste było czyste serce, bo jak powiemy to, co nie trzeba, albo zrobimy to, czego nie trzeba, ale mamy serce czyste, to co jest w stanie w następnej kolejności? Będziemy odczuwali żal z tego powodu, smutek, że zgrzeszyliśmy, będziemy chcieli przeprosić, zadośćuczynić. Już taki człowiek oczyszcza swoje postępowanie czy słowa niewłaściwe, bo ma czyste serce. Ale jeżeli mamy nieczyste serce i postąpimy źle w ramach tego nieczystego serca, powiemy nie tak, wobec bliźniego, zrobimy nie tak, to mając nieczyste serce nie będziemy mieli ochoty tego pożałować, za to przeprosić, nie będzie żadnej pokuty szczerej. I to jest ten dramat dla chrześcijanina. Także chrześcijanin nie musi koniecznie zawsze doskonale mówić, zawsze doskonale czynić, chociaż najlepiej było, gdyby tak robił, ale wiadomo, nie uda się. Ale chrześcijanin nie ma prawa mieć nieczystego serca, a w środku wewnątrz nie może mieć intencji, zamiarów, pragnień, motywów brudnych. Bo jak ma, no to słowa nigdy nie będą lepsze od tego, co jest serce. Można powiedzieć o sercu, słowa i czyny nigdy nie będą lepsze od tego, co jest sercu. Zawsze będą troszeczkę gorsze, bo się nie uda tego pokazać na zewnątrz, tej czystości serca. Ale jeżeli ono jest nieczyste, no to już w ogóle katastrofa, bo wtedy słowa i czyny startują, bazują, tak, jako w swoim korzeniu i źródle na nieczystym sercu, więc jakie mogą być? Tylko jeszcze gorsze niż to serce.
Dobrze, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. To werset 9 i ja tworzę to nagranie w roku 2023. Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok, agresja to chleb powszedni. Jednocześnie większość z nas marzy o pokoju, ale też o pokoju Bożym, o ciszy w umyśle. I to chyba obiecuje Jezus w niespokojnym świecie.
No tak, powiedzieć, że na zewnątrz będziecie mieli różnego rodzaju prześladowania i uciski, ale wewnątrz będziecie mieli ten pokój. To jest ten pokój serca i umysłu, który bierze się z pełnego oddania życia Bogu. Jest ten pokój Boży, który, tak jak Bóg, jest spokojny bez względu na to, co się dzieje, na przykład pomimo wojny na Ukrainie i szeregu różnych innych nieszczęść, które dzieją się i działy na świecie na przestrzeni lat. Bóg na pewno nigdy nie był niespokojny. Nie czuł niepokoju odnośnie tego, co z tego wszystkiego będzie jutro, pojutrze, za rok. On jest spokojny, bez względu na to, co się dzieje. Bomba atomowa może koło niego wybuchać, a on zachowa nawet wtedy spokój, bo wie o tym, że on jest nawet ponad tym bombą atomową. On potrafi przywrócić ludzi zmarłych do życia, więc czym ma się niepokoić? Wszystko może odwrócić, jeżeli będzie chciał. Jest do tego zdolny. I teraz dziecko Boże może podpiąć się pod ten pokój Boży i mieć go w swoim sercu. I jak to pisze Paweł, jeśli ktoś taki pokój posiada, to ten pokój przekracza zdolność zrozumienia innego człowieka. No bo jak może na przykład ktoś zrozumieć, że jest człowiek prowadzony na śmierć, jak to było w historii, na śmierć, na spalenie na stosie i on idzie śpiewając pieśni i ze spokojem czeka na tą śmierć. Nie jest to dla człowieka niezrozumiałe, chociażby Szczepana Biblijnego, prawda, kamienowany, modlił się, prawda, i spokojnie czekał, dopóki nie jeszcze miał świadomość na kolejne uderzenia, które go zabiją i tak się też stało, ale widzimy, jaki miał pokój wewnętrzny, w którym mu towarzyszył w takim drastycznym momencie, tak, umierania, agonii. Ból fizyczny ogromny, świadomość, że niebawem życie się jego zakończy, kwestia minut, a jednocześnie pełen pokoju. Czy uczniowie, którzy jutro mieli być skazani na śmierć, a dzień wcześniej spali sobie w więzieniu w oczekiwaniu na egzekucję następnego dnia. Jak czym to można wytłumaczyć? No, tylko tym pokojem, który przekracza ludzkie zrozumienie, bo on się bierze z podpięcia się pod pokój Boży. I ten pokój trzeba szerzyć innym. Ten pokój zaczyna się od Jezusa, bo Jezus ten pokój doprowadza między grzesznikiem a Bogiem. Od tego się zaczyna. Później się człowiek przez Jezusa przychodzi do Boga, oddaje swoje życie Bogu i ten pokój Boży powoli przechodzi do umysłu, serca i woli człowieka. I człowiek takim staje się podobną kopią. Im bardziej dokładną, tym jest bardziej spokojniejszy i pełen pokoju.
Dobrze, werset 10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Idea jest szczytna, ale nikt z nas nie lubi cierpieć. Natomiast tutaj werset chwali w pewien sposób cierpienie. Takie cierpienie.
Tak, bo cierpienie Jezus powiedział, tak, z powodu sprawiedliwości, albo dla imienia mego. Czyli cierpienie w szczytnym celu rozwija charakter człowieka. I więc jeżeli ci, którzy cierpią z prześladowania z powodu sprawiedliwości, to automatycznie cierpiąc w ten sposób nabywają cech dzieci Bożych godnych życia wiecznego. Dlatego ich jest Królestwo Niebios. Tacy, którzy, sam fakt, że oni cierpią już dowodem tego, że są dziećmi Bożymi, bo jak to Paweł napisał, każdy, kto będzie chciał pobożnie żyć, będzie prześladowany. Tylko za to, że będzie chciał pobożnie żyć. Niezwykłe, niezrozumiałe, ktoś może powiedzieć, ale tak właśnie jest. Jezus żył bardzo pobożnie i zasłużył na śmierć w oczach ludzi tego świata. I tak samo było na przestrzeni wieków z wszystkimi innymi dziećmi Bożymi. Występowali w obronie Boga, prawdy, tak jak rozumieli, i w oczach wielu, tak, w większości zasługiwali na śmierć i to też otrzymywali. Wobec tego w tym obecnym świecie, który idzie innymi zupełnie drogami, bycie w konflikcie z tymże światem jest dowodem tego, że człowiek nie idzie do ducha tego świata. Tak Jezus powiedział, prawda, że świat nas będzie nienawidził z powodu różnicy między nim a wami, moimi naśladowcami. I ten konflikt się utrzymywał przez cały czas. Dlatego też to jest to, jest to błogosławienie i szczęście, bo rozwija charakter. Do rozwoju charakteru potrzebne jest cierpienie, może to warto podkreślić. I wszystkie istoty, jakie istnieją we wszechświecie, na Ziemi i nie tylko na Ziemi, z wyjątkiem samego Boga, żeby rozwinąć charakter taki, jaki mają, musiały wcześniej wiele, wiele cierpieć. No, łącznie z naszym Panem Jezusem. On nigdy nie miałby takiego pięknego charakteru, który by nadawał się do boskiej natury, w której on w tej chwili się znajduje, gdyby wcześniej tyle nie wycierpiał, będąc tutaj na Ziemi. Bez cierpienia nie ma rozwoju. Więc dlatego to jest to błogosławieństwo. Oczywiście cierpienie dla sprawiedliwości z powodu imienia Jezusa. Nie cierpienie za to, że się czyni coś złego. Cierpienie za to, że ktoś coś złego zrobił, nie wcale nie rozwija, raczej degraduje. Bo człowiek, który złe rzeczy robi, potem zostanie ukarany, to on jeszcze bardziej myśli, jak tylko uniknąć tejże kary i jeszcze różne inne gorsze rzeczy czynić, tak jak to w wielu przypadkach widzimy na przestępcach tego świata.
I werset ostatni w dzisiejszym nagraniu to jest werset 11. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mojego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. No, trudno zwykłemu człowiekowi cieszyć się z prześladowań, więc proszę powiedzieć, dlaczego mamy się cieszyć i jaka to będzie nagroda?
No, ta nagroda, cieszę się dlatego, że to prowadzi do rozwoju, a nagrodą jest życie wieczne. Dla niektórych w samym niebie, dla niektórych na ziemi, ale ziemi przywróconej do Edenu, do stanu doskonałego Edenu, z doskonałymi ludźmi na niej żyjącymi. Wobec tego, z tego powodu należy się radować i cieszyć, bo bez względu na to, jak ciężkie nie byłyby te cierpienia i trudności, one są zawsze tymczasowe. To jest pociecha, tak myślę, dla wszystkich, którzy cierpią, że niech się pocieszają tym, że bez względu na to, jak bardzo cierpią, jest to tylko tymczasowe. To nie jest coś, co Bóg przewidział na wieki i co będzie trwało na wieki w ich przypadku czy w przypadku kogokolwiek innego. Tymczasowe. Jeżeli te cierpienia są z powodu wierności właściwym zasadom, to one rozwijają. Oby zawsze były tylko i wyłącznie spadały dla nas z tego powodu, że stajemy po stronie prawdy i sprawiedliwości Boga i Jezusa, tych wartości, które one reprezentują, a nie z powodu tego, że na przykład mamy ideały różne polityczne i realizujemy swoją wizję w tym świecie, ona wchodzi w konflikt z wizjami innych ludzi tego świata, no i się wzajemnie prześladujemy, bijemy, zabijamy, wsadzamy do więzień, tak jak świat robi, to nie ma z tego żadnego pożytku, to nie, ich to nie rozwija, tak jak widzimy te różne frakcje polityczne czy bloki militarne, które się zwalczają. Też jest tam dużo cierpienia i dużo prześladowania wzajemnego, ale to nie rozwija, ponieważ to nie jest dla zasad prawdy i sprawiedliwości. To nie są szczytne zasady. One przynoszą cierpienie niepotrzebne tymże ludziom, które nic im nie da. Dlatego warto opowiedzieć się po stronie Boga i Jezusa, uczynić się nawet niewolnikiem Jezusa i nosić to jarzmo, które się z tym wiąże, bo Jezus powiedział, że ono jest wdzięczne i lekkie.
Bardzo dziękuję bratu za udział w dzisiejszym nagraniu. Rozmowy o Biblii znajdziecie na serwerze srepta.pl w sekcji bibliotecznej. Jest ich kilkaset. Część z nich nagranych z udziałem mojego dzisiejszego rozmówcy to jest świeckiego duchownego z ugrupowania badackiego, czyli brata Adama Urbana. Gdzie można usłyszeć więcej kazań, które brat wygłosił?
No, moje wykłady w formie MP3 w dużej bardzo liczbie, bo idącej w setki, są najbardziej dostępne na urbanhelm.pl. Małe litery, moje nazwisko, Helm, miasto, w którym mieszkam.pl. urbanhelm.pl.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
Pewnej nocy łzy z oczu oddał dłonią swą Jezus i powiedział mi: nie martw się, jam przy Bogu jest Twym. Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności i zwracając się do mnie pełen smutku tak rzekł: powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg,